Witam Państwa, kochany się Sław Pik. Proszę Państwa, teraz będę mówił o pewnym mechanizmie, który jest ogromnie niebezpieczny dla świata, ale który istnieje, funkcjonuje, ma się bardzo dobrze. Mechanizmie, który nazywa się tak zwane rynki finansowe, który to mechanizm tak naprawdę jest w rękach rządu Stanów Zjednoczonych, Fedu, czy Fed trzyma rząd Stanów Zjednoczonych za pysk, czy odwrotnie? Nie wiem, dokładnie tego nie wiem. Nie wiem i jeśli mam być szczery, nie wiem, mnie to obchodzi. Myślę, że tam jest w miarę stabilna równowaga między, znaczy trzymał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. A to jest, jak Państwo wiecie, nieoceniony zagłoba. A mili Państwo, natomiast będę teraz na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego będę mówił Państwu o pewnym problemie. Otóż znowu muszę niestety jestem Business Insider Polska w tym szambie, na samym dole tego szamba. I cytat europejski, ten tytuł artykuł: Europejski Bank Centralny zdecydował, co ze stopami procentowymi. Możecie Państwo się, znaczy nie domyślacie się zapewne, więc spokojnie, no to ma to związek z Chinami. Europejski Bank Centralny, EBC, utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu finansowego wynosi nadal 0%. Jednocześnie EBC postanowił, że skup aktywów będzie prowadzony do końca grudnia 2018 roku, przy czym do końca września na poziomie dotychczasowych 30 miliardów miesięcznie euro, a później do końca roku, później obniżone do 15 miliardów miesięcznie. No oczywiście to się nazywa skup aktywów, a tak naprawdę to jest drukowanie pieniędzy. A proszę Państwa, analitycy oczekiwali zastąpienia stóp procent, oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. I tutaj nie będę nic więcej czytał, bo to nie ma sensu. Chodzi właśnie o ten sam fakt, że Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. I możecie Państwo zapytać, a co to taki ewenement? I Państwo, nie. To jest tak. Ja powiedziałem, że będę mówił o problemie. Problem nazywa się sterowanie emocjami i sterowanie, nie tylko emocjami, ale przy pomocy emocji steruje się procesami. Otóż tutaj chodzi o sterowanie procesami pozbawiania lub nie jakiegoś banku centralnego jego możliwości wykonywania swojej pracy. Chyba dwa dni temu, mówiłem Państwu o tym, że turecka lira dostała w kość, że Turcja dostała generalnie w kość, bo rynkom finansowym nie spodobało się to, że turecki bank centralny z kolei pozostawił stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. W Turcji zatrzęsła się ziemia z tego powodu. Czy to stało się w Europie Zachodniej? Nic. Nic, kompletnie, zupełnie nic. A dlaczego? No, wiecie Państwo, jak ja bym odpowiedział na wszystkie pytania, to ja bym tutaj nie siedział i na pewno nie prowadziłbym dla Państwa chińskiego kanału informacyjnego, tylko zarabiałbym gigantyczne pieniądze. Więc ja oczywiście nie jestem do końca pewien, jak to wygląda, natomiast myślę, że w mojej opinii mechanizm tego, że turecka lira dostała w kość od rynków finansowych za to samo, co zrobił Europejski Bank Centralny i nie dostał nic, znaczy nie dostał w kość, za to samo, co zrobiła, co zrobili Turcy i oni dostali, czyli coś tu jest nie tak, prawda? W tym samym czasie ten sam ruch i zupełnie różne reakcje. No oczywiście, bo widzicie Państwo, ja myślę sobie, że Europejski Bank Centralny jest opanowany przez żydostwo międzynarodowe i no, oni sobie sami nie zrobią krzywdy, prawda? Jak się patrzę na Dragiego, to zawsze się zastanawiałem, w jakim procencie on jest Żydem. Od dawna. Ale to powiedzmy sobie, naprawdę mniejsze z tym. Jest oczywiste, że Europejski Bank Centralny różni się w punktem widzenia od Fedu. Z tym, i to, że w jednym zasiadają Żydzi, w drugim zasiadają Żydzi, nie ma tego znaczenia. Proszę nie zapomnieć o tym, że to Żydzi głównie biją się między sobą o pieniądze. Więc to akurat nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że jedna część Żydów bije się z drugą częścią Żydów o pieniądze. To chodzi tylko o to, że tu są Żydzi i tu są Żydzi. Czyli i w Fedzie, i w EBC. Natomiast u Erdogana, no właśnie, problem polega na tym, że u Erdogana nie ma Żydów. No i Erdogan w dodatku, mówiąc wprost, olewa Fed i te inne amerykańskie instytucje i prowadzi niezależną politykę. No i na to już przecież żaden Żyd nie może wyrazić zgody. Wszystko jedno, czy on będzie rezydował w Rotterdamie, czy w Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych, w dowolnym miejscu. No więc dlatego też oczywistą rzeczą była reakcja Fedu na, znaczy Fedu, reakcja tak zwanych rynków oczywiście. Reakcja tak zwanych rynków na wydarzenie, na to, co się zdarzyło normalnego w Turcji, a i brak reakcji na to, co się zdarzyło w Europejskim Banku Centralnym. Czyli innymi słowy, jak Żydzi europejscy zrobią to samo, co Turcy, to mogą liczyć na spokojną reakcję. Jak Turcy zrobią to samo, co Żydzi europejscy, no to dostali po paluchach i to bardzo mocno. I właśnie o to mi chodzi. No, właśnie o ten proces mi chodzi. Proszę pamiętać o tym, że jeśli jakiś duży, bo Turcja jest stara się być lokalnym mocarstwem. Na ile ona jest lokalnym mocarstwem? Nie wiem. Myślę, że można uznać, że jest. Najlepszym dowodem było to, że po pierwsze pozwoliła sobie na zastrzelenie rosyjskiego samolotu wojskowego, a nic się z tego powodu nie stało, a teraz wręcz relacje rosyjsko-tureckie są doskonałe. Można? Można. Można zastrzelić rosyjski samolot i po roku świetnie się dogadywać z Rosjanami? Bez problemu. Ale trzeba mieć to coś. To znaczy, trzeba mieć mocną armię, trzeba być niezależnym, trzeba prowadzić swoje społeczeństwo uczciwie, ostro i mądrze. No ale, no właśnie, to jest to, czego brakuje zupełnie w Polsce. Więc pamiętajcie Państwo, że tutaj oczywiście pytanie, czy Europejskiemu Bankowi Centralnemu coś grozi ze strony Amerykanów? A tego to ja nie wiem. Tak jak powiedziałem, nie wiem, natomiast to wszystko będzie zależało od tego, co, jak ci panowie na samej górze się będą umawiali, no bo ponoć Europa wojuje z Trumpem, ale to taka wojna jest taka udawana, bardzo udawana, albo jeszcze bardziej udawana. Tam najlepszym dowodem była ta wizyta ostatnio u Trumpa Junckera, gdzie Trump praktycznie dostał co chciał. No. Więc ja myślę, że to się wszystko rozejdzie po kościach, bo tak naprawdę zarówno dla Europejczyków, to znaczy dla tych białych, dla tych Europejczyków zachodnich, jak i dla Amerykanów, najważniejszym przeciwnikiem i wrogiem w zasadzie są Chiny, a nie tam oni nawzajem dla siebie. Oczywiście, że nie. Nie są żadnymi wrogami. Udają takie manewry, żeby się Chińczykom wydawało, że biali się między sobą różnią akurat. Tak, różnią się w sposobie zawiązywania krawata. Dobrze, natomiast co to ma do rzeczy z Chinami? Ja myślę, że bardzo dużo ma do rzeczy. To jest dla mnie, w mojej opinii, to jest pokazanie, znaczy te dwa fakty, zestawione te dwa fakty, czyli reakcja tak zwanych rynków na Turcję i reakcja tak zwanych rynków na EBC, powinna pokazać Chińczykom, nikomu innemu, nie państwu oczywiście, tylko Chińczykom. I nie nam, bo to nas to nam dziś nie powiemy. Powinna pokazać Chińczykom kierunki zagrożenia. Bo to są kierunki zagrożenia. To jest pokazanie, Amerykanie w ten sposób, Amerykanie, Żydzi, amerykańscy, Amerykanie, rynki finansowe, jak zwał to zwał, pokazują, przepraszam, pokazują, jakie mają możliwości. W pewnym sensie się odkrywają. I analitycy w Chinach, szczególnie w Ludowym Banku Chin, powinni wyciągnąć z tego wnioski. Jakie wnioski? No, wiecie państwo, wnioski, które pozwolą im na niedopuszczenie do tego, aby ktokolwiek na zewnątrz reagował, znaczy miał wpływ, może inaczej, miał wpływ na kurs juana. Tak, tak to wygląda. Taka powinna być refleksja Ludowego Banku Chin na te dwa wydarzenia. Ja myślę, że tego nie będzie, tej refleksji, bo Chińczycy są niestety, obawiam się, bardzo mocno zadufani w sobie. I to w miarę upływu czasu jest coraz większe zadufanie i to się bardzo źle skończy. Jak zwykle każde zadufanie kończy się bardzo źle, albo jeszcze gorzej. No ale cóż, ja kim ja jestem? Ja jestem nikim. Ja jestem ziarnkiem piasku na pustyni. Przecież nikt na mnie nie zwraca żadnej uwagi, w związku z tym ja sobie mogę gadać. Państwo w najlepszym przypadku jesteście ci, którzy mnie słuchają, a takich pewnie będzie jakaś minimalna ilość, kilka osób czy kilkanaście, które te osoby będą zainteresowane tym, co ja mówię, moimi wnioskami, które mi się nasuwają. A jeszcze w dodatku, jakby taki jeden z drugim analityk gdzieś tam z Pekinu nawet się tym zainteresował, to się zapyta, a kto to jest ten pilch? Ano nikt. Vloger jakiś. Do kosza z nim. No właśnie. Więc tutaj oczywiście nie będzie żadnej reakcji, nikt nie będzie o tym. Myślę, że w Chinach się o tym nie myśli. Nikt o tym nie myśli, nikt tego nie analizuje, bo jak powiedziałem, Chińczycy niestety są zadufani w sobie. Szkoda, no ale tak to jest. Natomiast zapłacą za to, jeśli nie będą wyciągali z tego wniosków, zapłacą za to, bo na przykład ostatnio przecież już płacą. A Stany Zjednoczone stwierdziły ustami swoich najwyższych przedstawicieli, że administracji rządowej, że przecież Chiny manipulują kursem juana. To, że bo chodziło zapewne chodziło o to, że ten kurs nie jest taki, jakby sobie życzyła administracja amerykańska. Bo administracja chińska walczy o utrzymanie pewnego, no, w miarę stałego, ale w miarę stabilnego kursu juana. Natomiast to w oczywisty sposób jest wbrew intencjom tak zwanych rynków finansowych, no a w szczególności administracji amerykańskiej. Ja myślę, że akurat w tej sytuacji to administracja amerykańska jest zleceniodawcą, a rynki finansowe są wykonawcą. W innych przypadkach jest dokładnie odwrotnie, ale akurat w tym przypadku, w przypadku ataku na chińskiego juana, to administracja jest zleceniodawcą, a rynki finansowe są wykonawcą zlecenia, czyli ataku na juana. Notabene za chwilę przejdę do wykresu dolar juan i zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Proszę Państwa, naprawdę z działań daleko dziejących się, ze zdarzeń daleko dziejących się od Chin, można wyciągnąć ogromnie ciekawe wnioski. No ale trzeba chcieć. Trzeba umieć, trzeba chcieć, trzeba móc, trzeba mieć nie tylko wiedzę, ale trzeba mieć jeszcze trochę polotu. A ja trochę tego polotu mam. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.